Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz zabieram Państwa do Krikoteki na spektakl zatytułowany Lekcje anatomii, rekonfiguracje. Czy rekonfiguracja? Teraz się zawahałam.
Rekonfiguracja jedna. Dzień dobry.
Dzień dobry. Poprawiła mnie reżyserka spektaklu Agata Skwarczyńska, scenografka, artystka wizualna, autorka tkanin również. Będziemy rozmawiać o pani innych zainteresowaniach także, ale zacznijmy od tego przedstawienia teatralnego, które to przedstawienie miało swoją premierę w ubiegłym roku podczas Festiwalu Kultury Wrażliwej. Więc te konteksty tutaj są bardzo ważne. Zacznijmy.
To ja od razu właśnie tutaj już biegnę, żeby prostować, że ja nie myślę o tym w kategoriach spektaklu, przedstawienia, bycia reżyserką, chociaż pracuję na co dzień w teatrze, ale tu właśnie uważam, że to jest takie wyjście trochę poza teatr, jednak w stronę sztuk wizualnych. Trochę to, co Kantor też robił, że też tworząc teatr jednak bardzo często bardzo dominowały tam sztuki wizualne, które spokojnie mogły być wystawiane w galeriach, zresztą bywały. Jasne. On też był przecież malarzem, właśnie artystą wizualnym. I wydaje mi się, że to, co my robimy, to jest performance, który ze wszystkimi prawami tego gatunku ma swoją część tak zwaną na żywo, która jest zaskakująca również dla mnie. I jakby to, co ja zrobiłam, to wymyśliłam koncept tego, stworzyłam ramę, I też patrzę, co się będzie działo.
Czyli tak jak Tadeusz Kantor, tutaj z pełną świadomością tego porównania używam, przybywa pani do świata teatru, nazwijmy już to bardzo tak ogólnie, chociaż no wiadomo, że to jest tylko jedno z określeń, które Kantora może dotyczyć. Właśnie ze świata sztuk wizualnych pani przybywa i to jest bardzo rzeczywiście taka kantorowska ścieżka, co jest o tyle ciekawe, że współcześni artyści, jeśli w jakiś sposób nawiązują do Kantora, to raczej się od niego odżegnują. No, on był tak potężną indywidualnością, że raczej no, to wynika z praktyki moich rozmów. Najczęściej słyszę, że nie, ja nic wspólnego, ja zupełnie inaczej. By nie rzec, że pojawiają się takie wątki ikonoklastyczne, zrzucania ze ścian i piedestałów. Mm. Więc bardzo jestem ciekawa, tak, że pani jednak, to może też zacznijmy od tego, że pani nie tą drogą, tylko widzi jakiś rodzaj pokrewieństwa, no właśnie w wyborze drogi może.
Znaczy
bardziej.
Tadeusz Kantor na pewno dzisiaj jest dla nas postacią bardzo problematyczną i nawet kontrowersyjną jednak w dobie dyskusji o przemocy w teatrze, jakichś nadużyć, no język i sposób współpracy, który jest zarejestrowany jednak, bo też widziałam archiwalne nagrania prób, na pewno dzisiaj nie byłby akceptowany i ja też nie ukrywam, że akurat ten wątek jest bardzo silnie w naszej pracy poruszony i myślę, że ten dialog, w jaki wchodzimy z tym dziełem Kantora, z jego happeningiem, lekcja anatomii na temat właśnie obrazu, lekcji anatomii doktora Tulpa, który on aż czterokrotnie w ogóle jakby zaperformował. No my tutaj bardzo mocno jakby też z tą tradycją taką męskocentryczną właśnie mistrza, autora, kogoś, kto jest nieomylny i jakby bardzo mocno tutaj z tym jakby dialogujemy i no jednak koniec końców chyba podważamy sam fakt, że u nas właśnie w rolę Kantora, czyli tego mistrza ceremonii, który na obrazie Rembrandta jest przedstawiony przez doktora Tulpa, reprezentowany, a w happeningach Kantora przez niego samego, czyli też przez reżysera, artystę, tego właśnie autora.
No tego twórcy świata.
Tak,
prawda?
Dokładnie. U nas jest performowany przez Amelię Blues, która jest młodą kobietą. Jest kobietą w spektrum i jej jakby w ogóle fizjonomia fizyczna też bardzo jest, myślę, ciekawa. Amelia bardzo dużo oglądała archiwalnych nagrań prób. Też patrzyła, jaka jest ta gestykulacja Kantora. Ona się do tego też swoim ciałem jakby nawiązuje, ale też jakby przez to, że to jest kobiece ciało, młode ciało, młodej kobiety, jakby to myślę, że jest odczarowywaniem trochę jego kroków też jakoś, w sensie zamienianiem ich, trochę zmienianiem tych ścieżek, którymi on szedł, więc tak jakby podejmujemy tą drogę, ale idziemy ją po swojemu bardzo. I też co jest bardzo ważnym elementem, właśnie Tadeusz Kantor uważał, i to ja ten przykład i ten jego cytat w ogóle przywołuję na początku naszego performance'u, że właśnie nie ma czegoś takiego jak sztuka społeczna. Sztuka społeczna jakby nie ma prawa bytu, ponieważ nie każdy może być artystą. On uważał, że artystą może być właśnie tylko ten ktoś, kto ma ogromny talent, wyobraźnię, który może nam nazwać świat i pokazać, jak powinien on wyglądać, i to robił. Natomiast właśnie to, co my robimy dzisiaj, zapraszając osoby, które są, nasi performerzy są osobami nie neurotypowymi. Poza Amelią Blues jest jeszcze właśnie cała grupa 7 uczniów, czyli aktorów, performerów, osób, które się wcielają w rolę uczniów, ale też grają jakby z tymi rolami, czyli tutaj też jest taka gra właśnie z zastanowieniem się, czy rzeczywiście ta niema społeczność obrazu Rembrandta, co o nich wiemy, bo właśnie niewiele o nich wiemy historycznie, natomiast my tu się staramy
to
nadać...
To są uczniowie.
Tak, to są
adepci.
Uczniowe, są adepci. Ale trochę też jakby gramy z tą figurą aktora, właśnie takiego wpatrzonego w tego mistrza. No i troszkę starałam się naszym performerom właśnie dać taką okazję wyjścia z ramy i trochę takiego zapsikusowania tego idealnego, wymyślonego scenariusza przez mistrza, bo wydaje mi się właśnie, że te postaci obrazu, które się trochę buntują przeciwko malarzowi, jakoś mnie bardzo ciekawią. Mhm. Że one nie zawsze są w tym kanonie już na zawsze.
To prawda. Czyli tak, Kantor panią raczej zainteresował niż zafascynował, bo to na pewno nie jest podążanie tymi śladami. Jak rozumiem, punktem wyjścia, tą inspiracją była jednak sytuacja owej lekcji, tak? Pytanie o to, czym ona mogłaby być? Czy podważenie tej hierarchii?
Chyba sytuacją wyjściową są obie te rzeczy. Znaczy, tak jak powiedziałam, ta figura właśnie mężczyzny, który naucza, tak? Który jakby mówi, objaśnia świat. Bo trochę ten doktor Tulpus też objaśnia świat. Tylko mężczyzna, który nam tłumaczy, czym po prostu jest to ciało ludzkie, ta największa zagadka. Tak samo potem Kantor, jako właśnie ten lider tego swojego happeningu, również jakby mówi nam, on co prawda nie robił sekcji już prawdziwej, tylko robił, po prostu rozcinał ciało, ale też opowiadał o jakichś takich meandrach właśnie tego, czym jest przedmiot, że dla niego przedmiot był czymś bardzo ciekawym, czymś, co on w ogóle wywyższał. No tam jest bardzo dużo też takiej jego filozofii, która moim zdaniem jest ciekawa, to też chciałabym tu powiedzieć, że...
I nie tak bardzo przemocowa, jak czasem się Kantora już sprowadza naprawdę tylko do tego, przepraszam za kolokwializm, rozwrzeszczonego faceta na próbie, prawda, no.
Znaczy ja myślę, że to właśnie tak wynikało mocno z takiej próby kontroli, perfekcyjnej kontroli tej sytuacji, właśnie z tego przekonania, no jakby sama ta sytuacja, że ktoś ma pomysł dyrygowania morzem, jakby też mówi o tym, jak on postrzega
siebie.
Musi
być autoironiczne. Ja nie wierzę, że to było wszystko na 100% naprawdę.
Nie wiem, ale też chciałam powiedzieć bardzo mocno, że myślę, że też Kantorem absolutnie się powinniśmy inspirować nadal, zwłaszcza jego poszukiwaniami właśnie w ogóle w obszarze sztuki wizualnej. I myślę, że my trochę w ogóle twórcy teatru nie umiemy się inspirować swoimi takimi gigantami, tak jak właśnie czy Grotowskim, czy Kantorem. Czasami patrzymy na kolegów...
No, o Grotowskim to dopiero okropne rzeczy się dzisiaj opowiada.
Absolutnie. Musimy się z tym spotkać, to jakby krytycznie przejść i cieszę się, że to się dzieje, że potrafimy to zrobić, bo za chwilę będę, na przykład tutaj już tak powiem prywatnie, pracowała w Teatrze Narodowym w Litwie, no i tam na przykład usłyszałam od właśnie twórców litewskich, że oni w ogóle się nie zajmują takim badaniem, sprawdzaniem tych metod, więc cieszę się, że my jednak jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że jesteśmy w stanie jakby podważać te autorytety, zadawać im pytania.
No to jest też siła prowokatorskiego gestu Kantora, prawda? Tak. Że to jednak ciągle nas irytuje jakoś, prawda? No, może tak.
Ale myślę, że tam u tego Kantora jakby nie wszystko jest takie do odrzucenia. Uważam, że to by była strata po prostu. Mhm. I myślę, że bardzo dobrze, że jest Krikoteka, bardzo dobrze, że Krikoteka ma wspaniałe zasoby, wystawy, że jest otwarta też na taki projekt jak nasz, w którym jakby naprawdę osoby, myślę, spoza zupełnie centrum, właśnie nie neurotypowe, są w stanie wejść właśnie w taki klasyczny bardzo obraz właśnie takiej kultury europejskiej i też tego, co Kantor z nim robił. Mnie bardzo w ogóle też, muszę tylko powiedzieć, a propos happeningu Kantora, jakby właśnie ciekawiła ta jego otwartość, że on za każdym razem zupełnie inaczej to rozgrywał. W każdym miejscu, w którym był, jakby też starał się czerpać z tego miejsca i to jest dla mnie jakieś szalenie inspirujące i też staram się iść tą drogą, żeby za każdym razem jednak to wydarzenie było tak jak mówię, otwarte, co nie jest łatwe też dla tej grupy na pewno. Mhm.
To w ogóle proszę powiedzieć, skąd pomysł i skąd w ogóle wzięła się grupa osób nieneurotypowych?
Castingu.
Po prostu.
Tak, był ogłoszony casting, te osoby się u nas pojawiły. Mieliśmy taki pierwszy warsztat, gdzie ja musiałam jednak, no niestety, po prostu ta grupa osób niepotrzebna jest tak duża. Tam jest tylko 7 uczniów i mistrz, więc jest na obrazie 8 osób. Ja się zdecydowałam rozszerzyć dzięki właśnie współpracy tutaj z taką bardzo wybitną teoretyczką Moniką Świerkosz, która jest na Wydziale Polonistyki, wydaje mi się. Monika podpowiedziała właśnie też taki trop, że często przy tych oryginalnych sekcjach anatomicznych, tym teatrze anatomicznym byli asystenci mistrza. I pojawiła się właśnie nagle na końcu już tego trochę procesu jakby wyboru osób Dorota, która jest osobą niewidomą. Mhm. I ja na początku byłam trochę przerażona, bo ja nie mam aż tak dużego doświadczenia. To jest o opatrzeniu, o obrazie jednak, naśladowaniu płuc. I zastanawiałam się, jak osoba niewidoma mogłaby się odnaleźć w tym. Ale na szczęście się zdecydowałam, odważyłam po prostu na tą współpracę z Dorotą, która była niesamowita i ona jakoś poszerzyła w ogóle naszą wrażliwość na przestrzeń wokół nas. I Dorota jest jedną z asystentek i ona właśnie, tak jak u Kantora, też było pokazywanie oryginalnego obrazu Rembrandta i pytaniem, czy nasi tutaj państwo, którzy pozują, dobrze pozują, to Dorota to samo robi, podchodzi z tą reprodukcją do widzów, tylko jej pytanie jakby jest czymś innym w momencie, kiedy ona naprawdę no nie ma tego zmysłu wzroku i nie jest w stanie skorygować, więc potrzebuje kogoś, kto jej pomoże objaśnić ten świat.
Czyli to jest jeszcze jeden poziom podważania tych oczywistości, prawda?
Tak. Teraz się bardzo też cieszę po raz pierwszy w tej edycji, ponieważ to już jest nasza jakby trzeci pokaz, że tak powiem, trzecia seria. Będziemy mieli audiodeskrypcję. I to jest wspaniałe, że udało się na to pozyskać.
Dostępność rozszerza się.
Tak, właśnie dzięki Dorocie, dzięki temu, że jednak jej przyjaciele chcą przychodzić, posłuchać ją, nie oglądnąć, ale chociaż jakby też jednak doświadczyć tego jej występu. Więc cieszę się. Wcześniej mieliśmy panią, która migała, więc jakby ta dostępność się rzeczywiście poszerza. No i to jest, tylko mogę powiedzieć ostatnie zdanie, tak jak Dorota powiedziała kiedyś, że ona się cieszy, że się pojawiła w tej naszej grupie, chociaż pojawiła się na końcu, ale że każdy z nas jest inny i wszyscy razem sobie możemy tak wiele dać. I to było naprawdę piękne zdanie. Myślę, że ten projekt najbardziej dla mnie jest o tym właśnie, co sobie daliśmy tam, będąc wspólnie w tym procesie. Co państwo możecie zobaczyć jako efekt w postaci naszego performance'u, ale też chcę powiedzieć, że to jest po prostu jakaś mała wspólnota i z radością wracam do wszystkich się spotkać z powrotem.
Mhm. A proszę powiedzieć, co panią doprowadziło do takiego projektu? Jakie inne działania? Bo też no, pracuje pani w sposób klasyczny, jako scenografka, prawda? Projektując niejako na zamówienie rzeczy, więc tak chciałam zapytać o te drogi.
Na zamówienie to chyba się nie zgodzę. Myślę, że jestem jednak tutaj artystką też i tworzę światy.
Ale przepraszam bardzo, no zamówienie to jest bardzo szerokie słowo i no każdy
na
pracuje.
Zaproszenie,
na zaproszenie, tak, ale no zawsze to jest umowa i,
oczywiście,
i tyle. No kogoś,
ja miałam taką przyjemność chyba współtworzyć Teatr 21, który jest chyba bardzo znany.
No taką ikoną jest.
Przez pierwsze 7 lat jego bytowania, no to jakby no tu ramię w ramię z
Justynami.
Wtedy jeszcze tylko z Justyną Sobczyk.
Aha, okay.
Po jakichś maleńkich ośrodkach, domach kultury, no właściwie te pierwsze kroki i też jakaś taka moja próba jednak obudowywania tego wizualnie, dawania. No to jakby jest ogromne, 7 lat to nie jest mało, to jest kupę projektów, więc
taki dobry jakoś, formacyjny czas.
Mam jakąś dużą chyba taką otwartość i też ciekawość właśnie osób, które inaczej postrzegają właśnie spoza tego centrum. Jest to dla mnie szalenie jednak
czyli to,
inspirujące.
Czyli to było gdzieś prawie zawsze przy pani.
No, chyba
szukanie
tak.
Tej alternatywy, tak?
Jak najbardziej myślę, że teatr jest tak pojemny.
No powiedziałabym, że on nawet skręca, że to jest w tej chwili, no może awangarda to nie są dobre słowa, bo one już nie opisują naszego świata, ale no to są te takie bardziej progresywne sposoby teatralne, bo też już nie chcę używać słowa spektakl, nawet performance jest już za stary, prawda? No właściwie jesteśmy w jakimś takim momencie zmiany pojęć i tworzenia.
Pojęcia są pojęciami, to nie ma jakiś, nie ma się co przywiązywać, natomiast na pewno myślę, że praca z taką grupą jest to takie, powiem takie ładne zdanie, poszerzenie w ogóle naszej wrażliwości.
Naszych ograniczeń.
Ale takiej właśnie wrażliwości po prostu. Tak, tego, co jest dzisiaj jakoś chyba w cenie jednak, żeby się uwrażliwiać i też wychodzić ze swoich takich bezpiecznych ram. No i w ogóle o wychodzeniu z ramy też jest ten projekt nasz, żeby wyjść z ramy, żeby dać wolność tym postaciom, które są uwięzione na zawsze w obrazie i też osobom, które w naszym społeczeństwie jednak też są bardzo mocno ograniczone. I też muszę powiedzieć właśnie, dlaczego powiedziałam, że ta praca z taką grupą, akurat nad formułą performance'u jako otwartym takim dziełem, niewyreżyserowanym w 100%, jest bardzo trudna dla mnie, ale nie rezygnuję z tego, dlatego, bo uważam, że to jest po prostu dla mnie ciekawe, co oni mogą wnieść, ale oni są jakby też, ta grupa, te osoby, które no, w różnych DPS-ach mają na co dzień zajęcie, oni są bardzo tak wychowywani w taki sposób właśnie ułożony. Trochę jak dzieci, prawda? Więc nagle jak ja proszę kogoś, żeby się zbuntował, to jest bardzo trudne, że na przykład mamy taką grę, że najpierw właśnie bawimy się w lustro, że, czy gramy takie, mamy takie ćwiczenie, że powtarzamy swoje gesty, a potem mówię, teraz nie powtarzaj, tylko zbuntuj się. I to jest bardzo trudne dla nich. W ogóle to nieposłuszeństwo, więc
jakoś... Tak, bo komuś też jest wygodnie organizować zajęcia dla osoby nie neurotypowej.
Tak.
Jeśli da się jakąś ramę jej, natomiast wyjście jest zawsze jakimś no, wyjściem nieznane.
Albo często też jednak ono na tyle odbiega od normy, że być może nie jest takie akceptowalne. Kiedyś na początku naszych właśnie warsztatów była jedna pani opiekunka, która przyszła, ja ją zaprosiłam, żeby też usiadła. I ona właśnie tak się nie mogła powstrzymać i ciągle mówiła, ta Maciek, no wyżej ta noga, no widzisz jak pani robi. I ja już w tym momencie powiedziałam, że niech pani idzie na kawę, bo po prostu chciałam, żeby on tą nogę tak podnosił, jak jest w stanie. Mi w ogóle nie chodzi o to, żeby to było choreograficznie idealne, tylko chodziło mi o to, żeby to była jego ekspresja naturalna i jakoś bardziej właśnie mnie ciekawi to jednak właśnie to ciało, które jest takie, jakie jest i ma swoje ograniczenia różne. No u nas nie ma akurat osoby takiej niepełnosprawnością fizyczną, może ewentualnie Dorocie można by tak powiedzieć, ale no oczywiście ona jest bardzo sprawna, tylko ona po prostu
na swój sposób
ma inne wyobrażenie też jakby pewnych, ja nawet opisuję pewnym ruchu, bo ona bierze udział we wszystkim, w jodze, którą prowadzimy jako rozgrzewkę i też się stara jakby no, po swojemu robić, ale czasami jakby no, jej wyobraźnia inaczej działa, bo nie może naśladować właśnie nas wszystkich, nie może podejrzeć, co robią inni. Tak więc czasami jej figury jakby są w inną stronę, ale to w ogóle nie przeszkadza. No, chodzi o to, żeby być razem w tym procesie.
No tak, to jest na pewno fascynująca podróż, tylko trzeba się na nią otworzyć. A teraz, no bo bardzo dużo pani opowiada o pracy, o tym, w jaki sposób państwo... No, można powiedzieć, rozwijają się pracując ze sobą. A jakie miejsce w tej sytuacji zajmuje widz? To jest po prostu zaproszenie właśnie do tej wspólnej podróży, przechadzki.
No, widz jest właśnie też taką trochę stroną, która ma z jednej strony właśnie, obserwować to, co się wydarza, a z drugiej strony wobec niego się wykonuje ten akt lekcji, tak jak na obrazie, więc jest to publiczność, którą się poucza, ale też ta publiczność ocenia, kto w teatrze. No i myślę, że w tym trochę gramy poprzez to, że nagle właśnie Dorota podchodzi do widzów i się zadaje im to pytanie, prosi ich o wypowiedź, jak się pani nazywa, co pani widzi na tym obrazie, czy to się zgadza z tym, co tu widzimy, czy ma pani jakieś uwagi, że nagle ten widz dostaje taką władzę też... jakby decydowania o tym trochę, co na scenie, więc też mam wrażenie, że troszkę przesuwamy te, dlatego ta rekonfiguracja, że właśnie nie rekonstrukcja,
nie zapytałam o to słowo.
Zamiana tych jakby miejsc trochę, tak, bo przesuwanie tych troszeczkę znaczeń, że właśnie trochę inaczej, rozplanowanie tej mapy właśnie naszych różnych pól i myślę, że to coś zmienia.
Bez wątpienia tak jest. Bardzo dziękuję. Zapraszamy państwa do Krikoteki w sobotę. 15 czerwca, ale to początek turny. Tak. Mm-hmm. Gdzie jeszcze będzie można was zobaczyć?
No właśnie, mamy taką wspaniałą, bardzo się na to cieszę, wycieczkę do Tarnowa. Jedziemy w poniedziałek, we wtorek o 18 w Galerii BWA również gramy, pokazujemy tam naszą lekcję już w kontekście tym naprawdę galerii tym razem. Mm-hmm. Chociaż Krikoteka też jest muzeum, no jest takim muzeoteatrem, ale już...
Ale też galerią przecież.
Ale też galerią, mm-hmm. więc jakby mi się podoba to takie zamazanie tych znaczeń, więc bardzo się cieszę, będziemy jechać autokarem, no po prostu pierwszy raz taką mamy wspaniałą okazję być ze sobą i się cieszyć wspólnie tym wyjazdem. Myślę, że będą ogromne emocje u wszystkich nas. Potem mamy jeszcze też wspaniałe zaproszenie już po wakacjach do Wielopola, gdzie też no, jest jakieś takie naturalne miejsce, gdzie...
Do źródeł.
No tak, do źródeł i tam jakby znowu pojedziemy trochę te kroki pomieszać, odczarowywać te kroki kantora, w inny sposób. Nie udało się pojechać, bardzo tym marzyłam, żeby pojechać w te same miejsca, w których kantor to wystawiał, mhm. czyli między innymi w Polsce, tylko w Galerii Foxar w Warszawie.
Mhm. A gdzie, tego nie wiem, przyznaję, gdzie pokazywał?
Pierwszy raz pokazywał w Norymberdze w Niemczech i to miał bardzo mocny taki wydźwięk wtedy powojenny, jednak taki właśnie antyhumanistyczny. W sensie, że on jakby z tą ideą antyhumanistyczną jakby właśnie próbował jakoś bardzo mocno ją podnosił. Właśnie czym jest człowiek, czym są te skrawki pamięci ukryte w naszych kieszeniach. Potem właśnie był w Foxhall, gdzie była bardzo, podobno ten happening był bardzo śmieszny, było dużo hipisów na nim, jakiś taki był szalony. Potem pojechał, wiem, że do Francji i do Oslo. I to jakby te cztery razy i nie wszystkie mamy zapisy. No mamy z Galerii Foxhall zapis, jakiś fragmencik. Z tych pozostałych nie mamy. Natomiast fajnie, bardzo bym chciała po prostu powtórzyć tą drogę i te kroki. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie.
Trzymam może kciuki, no właśnie.
Może ruszymy w dalszą drogę jeszcze.
Tymczasem w Krakowie, a potem w Tarnowie, w nasze tereny na pewno będzie szansa zobaczyć lekcję anatomii, rekonfiguracja.
Dziękuję bardzo.
To jest tytuł tego performansu, no tak powiedzmy, chociaż te wszystkie określenia, którymi się posłużyłam, rozpoczynając rozmowę, spektakl, reżyserka, no to wszystko też mam wrażenie, że jednocześnie funkcjonuje też na stronie, więc żeby państwa tutaj nie zwodzić za bardzo, też wyjaśniam. Bardzo dziękuję pani Agato
Skarczyńska,
performerka, scenografka, artystka wizualna. Dziś była moim i państwa gościem. Widzimy się w Krikotece albo w tarnowskim BWA.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.